i zaczynamy od końca opowiadania po tej wystawie, dlatego że wydaje mi się, że jakby to pomieszczenie pokazuje, jak bardzo sztuka Pauliny Łowskiej się sprofesjonalizowała w pewnym sensie, ale też pokazuje różne mechanizmy stosowane przez Paulinę. Jednym z tych mechanizmów jest ironia. I zanim jakby do nich przejdę, opowiem trochę o artystce. Artystka urodziła się w 1976 roku, studiowała w Stanach Zjednoczonych w Polsce, potem jeszcze była na kilku różnych stypendiach za granicą. I w trakcie swojej edukacji z jednej strony definiowała się jako malarka, a z drugiej strony bardzo mocno określiła charakter swojej sztuki już wtedy i zbudowała jakby taką postać Pauliny Ołowskiej, artystki kosmopolitki, funkcjonującej bardzo płynnie w światowych kontekstach i dyskursach sztuki współczesnej, natomiast bardzo mocno eksplorującej pewne takie lokalne idiomy nowoczesności. Nowoczesności polskiej. Głównymi inspiracjami jej sztuki, jak Państwo na pewno zobaczycie tutaj na tej wystawie, są takie marginesy nowoczesności, trochę zapomniane i niewyeksploatowane jeszcze przez historię sztuki nazwiska, szczególnie kobiet, które ona wydobywa i opowiada ich historię troszeczkę poprzek oficjalnym przekazom. Natomiast funkcjonuje ją również kultura. Polska kultura, która rodziła się w ciągu systemu socjalistycznego, w którym nie było za bardzo kultury konsumpcyjnej, ale która produkowała na przykład takie rzeczy jak Ty i Ja, czyli idealny magazyn lifestyle'owy, przepięknie edytowany, z okładkami Cieślewicza i wydawany oficjalnie przez inne kobiet w latach 60. To jakby u nas tak były neony, które ikonograficznie są to wzorce, które wracają w sposób bardzo, znaczy na całym świecie, tak? Jak oglądało się na przykład wystawę Grzegorza Kowalskiego to bardzo podobne metody doświadczenia pojawiały się w tych neonach. Natomiast to, co jakby ciekawe, bo w neonach w Polsce w latach 60. 70. jest najbardziej, to, że te neony niczego nie reklamowały, tak? Były to takie znaki puste, tylko i wyłącznie jakby przeznaczone do dekoracji przestrzeni publicznej. I zaczynają się w neonach. Ten neon, który widzimy, troszeczkę innej aranżacji, ma tytuł Palimpsest, tak? Czyli Palimpsest, czyli taka opowieść jakby narastająca na kolejnych warstwach. W trochę innej aranżacji w 2006 roku został pokazany w Fundacji Reportera, gdzie został zainstalowany w przestrzeni okna w taki sposób, że to światło nadawało trochę innego charakterowi temu, co widzieliśmy za oknem. Wprowadzało nas w taką trochę erotyczną, trochę nostalgiczną wielkomiejską atmosferę, tak, której tak naprawdę nie ma na ulicy Górskiego, bo jest to boczna uliczka wśród zabudowań z lat 50. I wtedy on powstał jako taki rodzaj refleksji na temat przestrzeni Warszawy. Natomiast punktem wyjścia dla niego była siatkarka. Ten obraz, który widzicie Państwo tutaj w tym miejscu, jeden z wielu obrazów przestrzeni wielkomiejskiej, które namalowała Paulina Ołowska. Bardzo często właśnie pojawia się u niej taka wyplakatowana ściana z odchodzącymi resztkami i na niej jakby budowana jest jakaś taka abstrakcyjna opowieść o mieście. Tutaj widzimy resztki siatkarki. Paulina, kiedy mieszkała wtedy właśnie w okolicach 2006 roku w Warszawie, mieszkała na placu Konstytucji i zwróciła uwagę na ten neon. Namalowała ten obraz, zainicjowała akcję researchową związaną z poszukiwaniem korzeni tego neonu siatkarka. Potem zorganizowała jakby kampanię zbierania funduszy na renowację tego neonu i ten neon na chwilę zabłysnął na placu Konstytucji. Teraz dzięki staraniom kilku instytucji sztuki warszawskich jakby możemy się nim cieszyć, mamy nadzieję, już na stałe. W każdym razie jakby ta sala również pokazuje metodologię pracy Pauliny, tak? Jest pewna rzecz, która ją fascynuje, pewien jakiś taki sekret w przestrzeni miejskiej, coś, co jakby jest piękne, tak? I budzi jej zachwyt. I uruchamia się wokół tego cała machina ludzi i działań jakby mająca na celu przywołanie tej przestrzeni jakby symbolicznej w pewnym sensie ponownie. Tutaj będzie to przestrzeń metropolitalna, tak? Jakby ciekawe jest też to, że Paulina odwołuje się bardzo często do przestrzeni, które nigdy nie istniały i do rzeczy, które nigdy nie istniały, które są jakby naszą fabulacją stworzoną na podstawie jakichś luźnych przekazów bądź na podstawie materiałów wizualnych. I w ten sposób ona powołuje do życia rzeczy, które gdzieś tam są zakorzenione w przeszłości, natomiast tak naprawdę jakby są opowieścią o jakiejś wyimaginowanej, idealnej teraźniejszości zbudowanej wokół rzeczy przyjemnych i wokół rzeczy stylowych. Bo to jest jakby kolejna rzecz, jakby, która interesuje Paulinę. Interesuje ją kwestia smaku, kwestia gustu, kwestia obecności jakby pewnych kodów wizualnych, strukturyzujących jakby nasze estetyczne bycie, tak? I to też jest jakby taka bardzo lekka i dziewczyńska, o dziewczyństwie będę jeszcze mówić, trawestacja pierwszej awangardy, która dążyła do tego, żeby przy pomocy sztuki zmieniać życie. Wróćmy na chwilę do tej przestrzeni faktycznie. Mamy tutaj butik sklepu Clermont and August. Jest to marka modowa, która działa efemerycznie, pojawia się jako takie pop-up story bądź tego typu wydarzenia w różnych miejscach związanych ze sztuką i jest w jakiś sposób związana ze światem sztuki, z dress code'em jakby tego świata sztuki. Sam akt przeniesienia jej tutaj jest dosyć ambiwalentny, ponieważ Paulina z jednej strony odwołuje się właśnie do tego magazynu Ty i Ja, czyli do jakby pewnej klasy społecznej, która funkcjonowała w PRL-u, tak, jakby nazywała się inteligencją. Natomiast współcześnie jakby system klasowy w Polsce jakby jest budowany po prostu w hierarchii, nie wiem, w oparciu jakby o hierarchię kapitalistyczną. Więc to też jest jakby zbudowanie trochę innej opowieści o sztuce i też jakby jest to sięgnięcie jakby to takie najprostsze skojarzenia, które możemy sobie tutaj przywołać, tak? Galeria, jakby kolekcja instytucji sztuki, kolekcja modowa i tak dalej. Natomiast to, co jest jeszcze ważne, to przebieranie, które Państwo mają za sobą, która z jednej strony jest właśnie takim zbiorem plastyki, ponieważ plastyka jest również jakby bardzo ważnym słowem w języku Pauliny Ołowskiej. Mają Państwo w środku, zapraszam do wejścia do środka, z jednej strony takie kolażowe zasłony w przebieraniu z reprintami XIX-wiecznej kulminacji związanej z modą. Z drugiej strony wybór karykatur artystek z Muzeum Karykatury w Warszawie, które w jakiś taki bardzo lekki sposób odnoszą się do tych rzeczy związanych z modą. Na drzwiach do przebierania mamy napisane wszystko dla pań. Jest to nawiązanie do Emila Zoli i do jego powieści o tym samym tytule dotyczącej XIX-wiecznych rodzących się dopiero magazynów z modą, magazynów w sensie sklepów. Z drugiej strony jest nawiązanie do wystawy, której ta jest w pewnym sensie trawestacją i wystawy, którą Paulina pokazywała wcześniej w Sztedli w muzeum. Mamy tutaj ten wybór luster i potem spotkamy na krzywe zwierciadła, które pochodzą z zwróceniem uwagi na właśnie ten ironiczny potencjał sztuki Pauliny Ołowskiej. Tutaj artystka sama oprowadzając po tej sali na pierwszym oprowadzaniu zwracała uwagę na metaloplastykę i na te dosyć popularne w Polsce w okresie PRL-u wzory, które jakby każdy próbował w jakiś sposób zaaranżować tak, żeby stanowiły o jego indywidualności, tak, i wyrażały jego rodzaj, jego gust i smak. Idziemy dalej. Thank you. na tej wystawie z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że dla Pauliny Ołowskiej bardzo ważny zawsze jest display, czyli to w jaki sposób jakby rzeczy są pokazane. Po drugie dlatego, że tutaj w jakiś taki bardzo jednoznaczny sposób wraca ona do rzemiosła i proponuje nam coś, co nazywa się, co jest stworzone, znaczy jest to rodzaj takiej biżuterii, tak, a z drugiej strony architektury ciała, ten zrobiony jest z sizalu i techniką makramową, czyli system splotów i węzłów. Wiem, że były w zajęciu warsztatów, w których można było wziąć udział i wykonać taką biżuterię samemu. To, co jakby jest ważne tutaj, w tej sali przede wszystkim, to jest praca, o której Paulina Ołowska opowiada właśnie przy pomocy rzemiosła. To, co było ważne, czyli inspiracje, które widzimy tutaj na tych kolażach. Większość z nich nie ma tytułu, część z nich odnosi się do jakichś ważnych, inspirujących tekstów kultury. To, co Ołowska kilkakrotnie w różnych wypowiedziach mówiła na temat kolażu, to to, że jest to rodzaj takiej, dla niej takiego ćwiczenia, zrobienia bardzo szybkiej mapy odniesień i jakiejś takiej mapy inspiracji, która pomaga jej pójść dalej. Bardzo podobnie wygląda jej pracownia, która jest właśnie, która bardzo często przy każdym projekcie zmienia się w rodzaj takiego kolażu, gdzie ona na bieżąco po prostu też palimpsestowo, tak, nakłada na siebie kolejne warstwy inspiracji. Ten obraz, który mamy tutaj za Państwem, praca versus praca, tak, dobrze mówię, Dunikowski i Lipska. Lipska i Dunikowski. To jest właśnie opowieść o artystach. Na pewno widzieli Państwo wystawę dedykowaną Sarze Lipskiej w Kulikarni, bodajże 2 lata temu. Sara Lipska była uczennicą, a później partnerką życiową Dunikowskiego. Wspólnie przez moment mieszkali w Paryżu, gdzie Sara Lipska zaczęła projektować kostiumy do baletu. Natomiast Dunikowski jakby towarzyszył jej wówczas w trakcie jej jakby przygody artystycznej i przygody związanej właśnie z tożsamością jakby twórczy, z budowaniem tożsamości twórczyni jako malarz portretów twórców. Więc jakby ta historia jest o tyle niesamowita, że Dunikowski jakby jest taką figurą silnego artysty, bardzo odpornego na wszelkie zmiany systemów, o bardzo określonym charakterze swojej twórczości, która mimo tego jakby, że zmieniała się stylistycznie, jest bardzo, bardzo rozpoznawalna. Poza tym jest rozpoznawalną figurą. Sara Lipska jakby była kompletnie zapomniana do niedawna, teraz jest powoli odkurzana. Natomiast te najciekawsze rzeczy, które zaproponowała jako artystka, nie są związane ze sztukami pięknymi, tylko są związane właśnie z kooperacją z innymi dyscyplinami sztuk. Również jakby z takim detalem dla sztuki użytkowej. Projektowała na przykład bardzo ciekawy design do opakowania kosmetyków czy tego typu drobiazgi. I to, co jest jakby ciekawe u Ołowskiej, to też to, w jaki sposób ona formalnie na płótnie rozwija tę historię, tak? Dunikowskiego mamy tutaj zaklętego w jakiejś kamiennej figurze, tak, w tle. Sarę Lipską mamy wypchniętą na pierwszy plan, prawda, w tej sylwetce kobiety z modowego magazynu, o bardzo charakterystycznych pozach, ponieważ Ołowska instrumenty magazynami modowymi przejęła również retorykę ciała w magazynach modowych lat 60., tak? Oprócz tego jakby bardzo charakterystyczny styl tego takiego rozmycia, rozmazania, tych takich jakby warstw, które są przezroczyste, nieprzezroczyste, nakładają się na płótna i bardzo ciekawy sposób budowania przestrzeni poprzez zderzanie ze sobą elementów płaskich właśnie i elementów jakby o pewnych nie tyle fakturach, bo faktura u Ołowskiej bardzo rzadko występuje, natomiast o pewnej draperii. I to, co moim zdaniem jakby, to co ja tu bardzo lubię w tej sali, to są te trzy sukienki namalowane. To są projekty firmy odzieżowej Biba z Londynu, prowadzonej przez polską projektantkę. A to, co dla mnie jest najbardziej ciekawe tutaj, to w jaki sposób jakby artystka na płaszczyźnie buduje przestrzeń i to, w jaki sposób jakby manekiny na papierze jakby stają się w naszym oku, trochę taką witryną wystawową jakby w środku galerii. I to, jak sobie radzi, nie wiem, jak sobie radzi z płaszczyzną malarską. To jest jakby chyba tyle na ten moment. I teraz proszę patrzeć tutaj. Tu odbijają się neony z poprzedniej sali, bardzo lubię ten moment. I wychodzi ta Warszawa przeniesiona do wnętrza galerii, wychodzi nam na zewnątrz, ale niekoniecznie zatrzymuje się na szybie. I to też jest jakby bardzo ciekawy gest jakby Pauliny, to, że jej interwencje w różne przestrzenie, to jakby jej interwencje w różne przestrzenie czy różne struktury, ponieważ artystka pracuje bardzo często nad projektami dedykowanymi konkretnym instytucjom i konkretnym problemom, jakby zatrzymują się na szybie jako pewna jakby taka po to, żeby nam pokazać jakby poprzez estetykę jakby całość złożoność sytuacji i dopiero potem jakby za tym, jak siędziemy, pomyślimy, ujawni nam się jakaś pewna struktura i też te wszystkie działania, jak wyjdzie bardzo na przykład na końcu, te wszystkie działania jakby służą też reorganizacji instytucji, ale tak bardzo jakby bardzo delikatnie, podskórnie Paulina jakby nie proponuje gotowych rozwiązań, tylko pomaga wyciągając jakby pewne elementy układanki, zestawiając je na nowo, inaczej spojrzeć na sytuację. Odsunięcie okien, nie wiem ile lat były zasłonięte okna, ale jest to bardzo, bardzo ciekawy gest i sprowadza to Warszawę trochę mało czarującą tutaj jakby do wnętrza. Co jest też ciekawe, jest to taka praca z jakby z organicznością instytucji, z jakby z jej tkanką, tak? Sięgnięcie do murów. I podobne działanie zaproponował Kierwik ostatnio w Paryżu, gdzie pracował na zastanej poprzednio wystawie Majka Kelego i również proponował zmiany architektoniczne i pracują właśnie na jakimś. Tutaj mamy to, o czym mówiłam, że dla Pauliny bardzo ważny jest sposób pokazania prac. Ten rodzaj ruchomych platform służy temu, żeby pokazać nam, że obraz to nie jest tylko przedstawienie płaska powierzchnia, ale jest to również obiekt. I Paulina wykorzystywała to już wcześniej, na przykład tworząc panteon swoich mistrzyń i sytuując je właśnie na takich ruchomych obiektach, tworząc jakby rodzaj takiego seansu spirytystycznego z duchami w takiej historyzującej przestrzeni. Tutaj mamy krzywe lustra, o których wspomniałam, które właśnie pokazują nas samych siebie jakby na tej wystawie, wprowadzają tutaj odrobinę takiego mrugnięcia okiem i odrobinę ironii. Ja bardzo lubię ten cykl obrazów Pauliny, dlatego że dla mnie jest to taka trochę też opowieść jakby o... Paulina się fascynuje popartem. Nie ma tutaj chyba Pauliny Boci i jednego z moich ulubionych
Łodzi.
No, ten obraz Pauliny?
Nie.
Pauliny Boci, tak. W każdym razie Paulina fascynuje się popartem, ale fascynuje się również opartem. I jakby patrząc na te obrazy, oczywiście myślimy o krzyżówkach z Jolką, tak? Czyli o takim zawłaszczeniu jakby kobiecego imienia do określenia czegoś w kulturze. Paulina bardzo często zwraca uwagę też na motyw zawłaszczenia kobiety do tego w ogóle, żeby znaczyła coś innego niż ona sama, tak? Wszyscy znamy Polonię, znamy Nikę i znamy tego typu symbole. Tutaj u Łołowskiej również pojawia się ten motyw, ale w takiej bardzo, bardzo ironicznej wersji. I mamy taki atlas też inspirujący się wizerunków, tak? Od zwyczajnej, totalnie zwyczajnej kobiety poprzez jakby sytuacje pochowane, jakieś striptizowe. Mamy też w tej sali, co jakby rzadko się zdarza u Pauliny, bo jednak jej sztuka jest bardzo chłodna i bardzo zdystansowana, tak jak magazyny modowe, zdarza się trochę emocji, tak? I w tych portretach kobiet, które jakby wszystkie są przerysowane z różnych innych źródeł, mamy ten rodzaj jakiegoś takiego wglądu psychologicznego. To, na co chciałam zwrócić uwagę Państwu, to są również wielkomiejskie motywy, które tworzone są w bardzo specyficzny sposób poprzez nakładanie grubej grubej warstwy połyskliwej bądź niepołyskliwej, prześwitującej bądź nie materii na przygotowane wcześniej serigrafie, dobrze mówię? to są jakby, to są płótna, które powstają na takiej bardzo podobnej kolażowej zasadzie jak kolaże ołowskiej, z tymi wszystkimi motywami wielkomiejskiego życia i niosącego jakby, znaczy nocy niosącej niespodzianki, przygody. I jest tu nieodłączna jakby kobieta z papierosem. Paulina namalowała mnóstwo kobiet z papierosem. Jedna z moich ulubionych była na wystawach Brudna Pogoda i Piękna. Brudna woda i piękna pogoda, przepraszam. Ale też jest bardzo, bardzo fascynujący, tak pozostając przy tej sferze emocjonalnej, która bardzo rzadko sprawdza się do włoskiej, jest też bardzo piękny obraz pod tytułem Matka, gdzie jakby cała jakby widać, że jest to obraz malowany na podstawie zdjęcia robionego przez szybę i kobieta jakby za szybą pali papierosa. Natomiast ta szyba jest niczym mgła, jest taka prawie transparentna i rodzaj jakby materii tej szyby łączy się z materią jakby dymu tego papierosa, tak? I jakby papieros jest czymś takim, co pozwala jakby totalnie oderwać się od rzeczywistości, zawiesić się w jakimś takim stanie obok i kontemplować, tak? No, więc tak, to jest jakby bardzo ważny motyw. Natomiast to, co chciałam Państwu jeszcze powiedzieć, ale to może powiem w następnej sali. Przez Paulinę Łowską w 2002 roku w galerii PGS w Sopocie. Jest to opowiadanie, które napisała Lucy McKenzie, z którą artystki wspólnie zrobiły ze sobą kilka projektów. I ten cytat właściwie oddaje charakter twórczości Łowskiej. Młoda poetka nie cierpiała na brak pewności siebie. W dzisiejszym wieku chciałabym rozpocząć od wiersza, które napisałam dzisiaj po południu. Do świątyków i klaszowe okna na niebie. Czytała z egzaltacją i interpretacja polegała na żywieniu i pewnym naśladownictwie, ale publiczność nie szczędziła prac. Podniecona Rołasz, bo ona nie zmogła zaśmiertowała do papieru i podsunęła do marki. To był mój pomysł, to jest użycie metafory domu. Poetka ponownie przemówiła, teraz jednak wyglądała zaskoczona. Dziękuję bardzo, a teraz następny, ten wiersz nie jest o mnie. Zrobiła pauzę i przeszła wzrokiem Rołasz, chociaż to ja go napisałam i ja nie jestem. Powiedziawszy to zaczęła czytać. Rołasz nie wyglądała na zaniepokojoną, ale dla matki było oczywiste, że przyjaciółka z nóg połowiła jakąś pożyczkę. Uprzejmie doczekały do końca, ale potem natychmiast wyszły, bo mój usiadł w tym pokoju. No i zapytała matka, tak to prawda, w niektórych wierszach dość jednoznacznie wykorzystała kilka z moich tekstów o sztuce. Ale co można na to powiedzieć? Cóż, właściwie to ujęła to znakomicie. To nie jest o mnie, choć ja to napisałam i ja tym jestem. Niekwestionowaną podstawą tego, co robię i co ty robisz i oczywiście co ona robi, jest uznanie, że własność intelektualna, pojęcie autorstwa i wyjątkowości wypowiedzi jest trudna do zdefiniowania. Plus to, że zaprzeczamy, czy to robimy, co robimy. Jest o nas samych, a przy tym wątpimy w nasze prawo do upominania się o własne autorstwo. Roman za domą zapatrzyła się w przestrzeń. Więc my się możemy tu zapatrzyć w przestrzeń, ale możemy też rozejrzeć się dookoła. Ponieważ Paulina w tej sali, która jest kompozycją kolorystyczną przede wszystkim, co jakby widać na pierwszy rzut oka, zwraca uwagę na związki sztuki użytkowej ze sztukami pięknymi, to raz, ale z drugiej strony właśnie jakby na cytaty i zapożyczenia. Praca, na którą teraz patrzymy, która się nazywa Rock'n'Rolla, powstała w ramach projektu robionego z Robertem Jaroszem i dotyczącym nowej fali w polskiej muzyce w latach 80. Paulina inspirowała się tam całą typografią, projektowaniem, takim DIY-owym działaniem w obrębie tworzenia wizualnej otoczki dla tamtej muzyki. I zestawiła to z takim typowym dla siebie motywem, czyli ze zdjęciem prawdopodobnie z jakiegoś magazynu modowego albo ze zdjęciem jakiegoś fotografa z lat 60., który przedstawia dwie dziewczyny w kusych spódnicach o długich nogach i prawie wystających pupach.
I to też jest bardzo jakby, to też jest bardzo charakterystyczne, że Paulina jakby potrafi tak przedstawić jakby ciało kobiety, wizerunek kobiety, zbudować w ogóle obraz kobiety, że jednocześnie jakby zwraca uwagę na jej seksualność, ale też nie odbiera jej podmiotowości. I to pojawia się wszędzie, również w wizerunkach samej Pauliny, których jest niewiele, ale jednak jest kilka. One są zawsze niezwykle uwodzące, a jednocześnie jakby mamy do czynienia z jakąś postacią jakby i z jakąś sytuacją, na którą patrzymy. Drugim jakby rodzajem cytowania, który tutaj Paulina nam proponuje, jest rodzaj notatnika. Są to słowa wydobyte z notesu, który znalazła w researchu do wystawy w Fundacji Galerii Voxal i do akcji związanej z siatkarką w 2006 roku. I wszystkie te słowa z pracowni neonów, które znalazła, jakby wypisała jedno po drugim alfabetycznie i tworzą one taki niesamowity jakby zbiór. No nie wiem, taką chmurę jakby wyobrażeń na temat tego w ogóle, jak wyglądała przestrzeń miejska w tamtym czasie, moim zdaniem. Bo chyba tak. Tutaj mamy alfabet Pauliny Ołowskiej, trzy litery z tego alfabetu. X, moja ulubiona, powraca również w jej autoportrecie, w tym niebieskiej sukience. Jan Verwerth mówi o tym, że Paulina wygląda, performując ten alfabet, wygląda niczym z baletu robionego przez Gonczarową, baletu o inżynierkach na przykład, co też jest bardzo, bardzo fajnym porównaniem. Ten alfabet, takie alfabety jakby tworzone na bazie sylwetki ciała pojawiały się w dwudziestoleciu międzywojennym bardzo często. Natomiast ten alfabet Pauliny związany jest z jej poprzednim działaniem, z działaniem pod tytułem Bauhaus Yoga, gdzie ideały związane z bauhausowską utopią jakby życia Paulina połączyła jakby z systemem pracy z ciałem, tak? I wypracowała taki alfabet znaków, który potem jakby powraca w różnych pracach. Był to performance zrobiony wspólnie przez Tim McKenzie na początku lat 2000. Czy jakby mają Państwo jakieś pytania? Chcieli Państwo coś powiedzieć, bo ja się tak rozpędziłam. Bardzo zapraszam. A jeśli nie, to zapraszam do kolejnej sali.
Chciałam się zapytać o ten obraz. Co to jest, tylko o co mi chodzi?
Nie wiem, czy widziałaś wystawę Pauliny pod tytułem Zestaw Łóżki. Tam były jakby płótna zbudowane jakby o bardzo podobnym charakterze, gdzie modelki, albo na przykład wystawę Aliny Ślesińskiej, która była tutaj w Zachęcie. Alina Ślesińska miała cały taki cykl zdjęć wykonanych w Londynie, gdzie w bardzo seksownych sukniach pozuje na tle swoich prac i w przestrzeni muzealnej, tak? I Marysia Lewandowska również w instalacji Czułe Muzeum Sztuki w Łodzi również znalazła w historii muzeum takie prace, gdzie modelki prezentują nowe kolekcje projektantów polskich, na przykład z 60. i pozują na tle muzeum, czy cały pokaz odbywa się jakby na tle muzeum. Właśnie, nie pamiętam, kto pozował Ola na tle Bacona na tym obrazie u Was w głównej przestrzeni.
Podejrzenie jest, że tylko, ale...
Okej, okay, to jest tylko podejrzenie. Tak, czyli jakby właśnie gwiazdy jakby pozują na tle gwiazd, czy modelki jakby prezentują najnowsze kolekcje, czy jakby w konkretnej jakby przestrzeniach muzealnych. To był bardzo częsty motyw spotykany jakby w kulturze wizualnej. Chciałam coś powiedzieć. A, do Pauliny Bodzi, no właśnie. O obrazie, którego tu nie ma, to jest jeden z moich ulubionych obrazów z Pauliny Bodzi. To była jedna z pierwszych mistrzyń awangardowych Ołowskiej, które ona wyciągnęła. Polecam Państwu wystawę Bodzi w Muzeum Sztuki w Łodzi. Bodzi była gwiazdą popartu brytyjskiego. Jej legenda została wzmocniona również tym, że artystka w dosyć młodym wieku umarła, urodziwszy dziecko i było to związane z kolei. No, była to forma nowotworowa, tak, była jakby związana z wyborem życiowym również, ale Bodzi jakby zbudowała zupełnie inny wizerunek artystki, który jakby przed nią cukierkowość, postawiła w ogóle na erotykę, postawiła jakby na takie odniesienie do kwadratu wszystkiego tego, co jakby niby krytycznie, ale tak naprawdę to krytyczne afirmatywnie, jakby czego krytyczne afirmatywnie dotykał Popart, tak? Czyli całej tej sfery przyjemności, konsumpcji i tak dalej. I ona po prostu jakby, jej krytyczność polegała na takim przegięciu jakby do bólu, które polegało na przykład na tym, że pozowała do magazynu takiego lifestyle'owego na tle swojego obrazu znaną modelką, przedstawiającą nową modelkę i pozowała rozbierając się. Ta jej postawa została zupełnie niezrozumiana, jej twórczość dosyć długo zapomniana i na przykład jakieś takie podcinające jakby jej skrzydła w karierze, tak? Gesty wykonano w jednym magazynie, na przykład była reprodukowana, tylko jej sylwetka rozbierająca się, wycięta z tego zdjęcia, jakby z tego kontekstu, tak? To wszystko bardzo ważne było to, że właśnie ten cały jej wizerunek był budowany w oparciu o jej sztukę, o jej sposób pracy, o jej pracownię, konkretne miejsce, które jakby budowała jakby tą swoją klimatyczność. I Łowska się minęła do niej, namalowała swój obraz, gdzie właśnie Boti został przywrócony kontekst, czyli jakby Boti wychodzi na obrazie Łowskiej, wychodzi jakby sprzed swojego obrazu, natomiast jakby jest powoływana do życia przez Paulinę, być może Paulinę, być może to jest autoportret, przez malarkę, stojącą z paletą, pędzlę, w biało-czarnej sukience i wzór na tej sukience jest opartowy, jest wariacją na temat sztuki Bridget Riley, jednej bardzo ważnej dla Pauliny artystki. Z taką charakterystyczną krótką fryzurką jak Paulina, więc ja lubię myśleć o tym jako autoportrecie. Ale to też jest taka idealna figura tego, w jaki sposób Paulina Łowska powołuje swoje bohatery do życia, tak? Jakby czerpiając się czegoś takiego bardzo ambiwalentnego i o dużym potencjale znaczeń w ich historii. I proponując jakby tą opowieść zupełnie na nowo, tak jak projektując ją teraz turystycznie. I tutaj oczywiście jakby mamy powtórzenie tego samego motywu plastycznego gama kolorystyczna, sposób malowania materii, to jakby te charakterystyczne dla Pauliny jakby powierzchnie, tak, jakby ścian, w ogóle jakby sposób budowania jej przestrzeni, która niby jest płaska, tak jakby wszystko tu jest. Zapraszam dalej. Bardzo lubię w tym samym rozdzielić się na odsłonięto okna, a gdzieś to mnie zasłonięto, delikatną mgłę, która jest bardzo charakterystyczna też dla malarstwa Łowskiej. Bardzo często jakby ten rodzaj światła, który tutaj widzimy, wraca na powierzchnię jakby samych obrazów. Ten parawan też jest taką supermodernistyczną formą. Znalazłam ostatnio całą kolekcję surrealistycznych parawanów, projektowanych w ogóle do urodzenia wystaw, co mnie totalnie zauroczyło, ale już było to trochę nowe dla mnie. Paulina proponuje nam tutaj parawan pod tytułem Romansując z awangardą. Jest to oczywiście ukłon w stronę swojego projektu z 2002 roku, który był dla artystki bardzo taki konstytutywny, ponieważ musimy pamiętać, że wówczas na zaproszenie PGS-u po raz pierwszy Ołowska sięgnęła po kolekcję instytucji, po kolekcję gromadzoną przez tą instytucję wcześniej, jako jeszcze biuro wystaw artystycznych przez kilkadziesiąt lat i wybrała z tej kolekcji rzeczy o bardzo różnej jakości artystycznej. Natomiast dla niej najważniejsza nie była jakby jakość tego malarstwa, tak? Czyli czy to jest dobrze jakby namalowane, ale to jakby jaką historię ono opowiada. I wszystko razem zostało spięte przez rodzaj takiego malarstwa ściennego, łączącego ze sobą takie charakterystyczne motywy plastyki lat 60. i typografii lat 60. Tutaj ten rodzaj zostaje przypisany na płaszczyznę tych figur o takich bardzo charakterystycznych sylwetkach, trochę jak ze zdjęć, trochę jak z pokazów. jest kolaż, który ja bardzo lubię, na którym jest napisane on materializm, czyli na temat materializmu. I to też jest jakby, to też jest bardzo ważne, ponieważ jakby tak jak mówiłam, tak? Dla Pauliny bardzo istotna jest forma, bardzo istotna jest estetyka, ale bardzo istotna jest również materia, z której ona pracuje i wyzyskanie wszelkich możliwych właściwości jakby z tej materii, tak? Nie jakby, nie przypadnie Paulina używa Cezary. Cezary jest czymś jakby bardzo, bardzo takim przestrzennym, elastycznym, jakby buduje się z niego jakby rodzaj takiej skorupki. Natomiast tutaj mamy jego przeciwieństwo, tak? Mamy Wernę, która ma bardzo taką zamkniętą strukturę. Zmiany w tej materii powodują jakby totalne zmiany jakby tego fasonu i też jakby utratę jakby jego jakości. Praca pod tytułem Applied Fantasy, czyli fantastyka stosowana, swój tytuł zaczerpnęła z dzienników Thurmanda z 1954 roku, jakby Thurman zastosował ten termin. I oznacza on mniej więcej to, co Paulina opowiada na podstawie tych swetrów, które wykonała na podstawie instrukcji z pocztówek wydawanych w Polsce pod koniec PRL-u. Jest to rodzaj takiej opowieści na temat tego, jak w sytuacji niedostatku przy pomocy własnej wyobraźni i tych wszystkich rzeczy, które nazywamy właśnie estetyką do it yourself, czyli DIY, możemy zaproponować jakiś swój własny wizerunek, swoją własną interpretację rzeczywistości i też zbudować swoją podmiotowość. Bo to, co jakby dla Pauliny jest interesujące w modzie, to właśnie to, w jaki sposób jakby przy pomocy mody i stylu jakby kształtujemy naszą rzeczywistość, to co już mówiłam, i na co zwracają uwagę wszyscy autorzy. I przechodzimy chyba już do ostatniej pracy, która nazywa się Kapelusz. I powstała w 2011 roku dla Muzeum Narodowego w Krakowie. Kopie mebli z tego co pamiętam, ale które powstały
które pierwotnie były w kawiarni, były zaprojektowane do kawiarni przez krakowskiego designera funkcjonującego jakby w latach 60. w Krakowie. I Paulina wypatrzyła te meble w różnych pokoikach socjalnych pracowników muzeum, czyli ta przestrzeń, która już nie istniała, ona została zaanektowana przez galerię sztuki XX wieku, w jakiś taki magiczny sposób razem z tymi pojedynczymi sztukami mebli przeniosła jakby swoją atmosferę gdzieś jakby na różne zakamarki. I ta przestrzeń, która znajdowała się w postaci Tryna, której Paulina namalowała ten obraz, była takim symbolicznym omasz jakby dla tej historii, instytucji, do której nie mamy dostępu, tak? Która nigdy nie zostanie wybrana, która nigdy nie będzie nikogo interesowała i która rozrywa się tak na marginesach. Sam obraz jest inspirowany trochę zdjęciami z wnętrza tej kawiarni, a trochę scenografiami Gonczarowej i Excel oraz taką książką komiksową, którą Paulina znalazła sobie przypadkiem, która opowiadała na temat książką komiksową wydaną w czasach ZSRR, ale jeszcze bodajże w latach 30., która opowiadała na temat takiej dusznej, mrocznej atmosfery konsumpcjonizmu, zestawionej, i tutaj mamy te postacie, które są przemieszane stamtąd, i to było zestawione w ogóle z taką atmosferą pionierstwa pracy, tak, jakby dla kontrastu. To w jakiś sposób jakby to ta instalacja została tutaj zaaranżowana, odwrócenie tych krzeseł, namalowanie jakichś standardowych krzesła, jakby zwraca naszą uwagę właśnie na to, czego nie widać, na odwrocie jakby, tak? Na te miejsca, do których nie można zajrzeć. Mnie bardzo śmieszy ten obraz, który się nazywa, muszę sobie przedstawić, na tym ze sobą tyle wspólnego, który właśnie nawiązuje trochę przypadkiem pewnie, ale nawiązuje trochę do historii powstania Muzeum Narodowego w Krakowie, które zostało po przyjęciu Izabeli Czartoryskiej i była tam Przejewska i gdzieś kobiety wydawały karty właśnie i budowały historię instytucji. Natomiast ta kreska jest bardzo charakterystyczna dla rysunków satyrycznych, które pojawiają się tutaj mamy rysunki Maji Berezowskiej, rysunki satyryczne zdobyte z Muzeum Karykatury. Maja Berezowska jest bardzo ciekawą postacią, ponieważ jej sztuka była bardzo mocno erotyczna i właściwie w ogóle nie funkcjonuje w historii sztuki jako taka pełnoprawna artystka, tak? Dorobek jest trochę wstydliwy. Natomiast w Bibliotece Dunikowskiego ostatnio znalazłam album Berezowskiej dedykowany Dunikowskiemu i jakby świadczy to trochę o jakichś takich bardziej koleżeńskich relacjach niż jakby czysto zawodowych, takie artysta-artyści, ale bardziej kolega-koledze. Więc to też jest fajne, że z jednej strony właśnie mamy tą Lipską i Dunikowskiego, jedną opowieść o sztuce, dwie opowieści o sztuce, tak? I tutaj mamy trzecią opowieść o sztuce, która też jest jakby zupełnie inna. I ten obraz Absent, który jest takim sztyczkiem z Nowe Krakowa, jak teksty Karoliny Kuzy. Czyli ta atmosfera tej takiej awangardowej kawiarni dusznej, czy kawiarni młodopolskiej, tak, gdzie w oparach aksyntu i płynu papierosowego jakby wymyślane jakby wielkie idee zmiany rzeczywistości. A wcześniej pamiętacie Państwo, jak mówiłam o balecie i o Jużynierce, tak, z futurystycznego baletu. Czyli jakby mamy, na tej wystawie mamy bardzo różne wizerunki jakby sztuki Pauliny Łowskiej, ale też bardzo różne wizerunki Pauliny Łowskiej jako artystki i propozycje artystyczne, tak? Z jednej strony właśnie mamy tą osobę, która jest zaangażowana krytycznie w instytucje, mamy tutaj kafe bar, mamy ten gest restylizacji przestrzeni wystawienniczych zachęty. Z drugiej strony jakby właśnie mamy tą osobę, która prowadzi, to też jest w ogóle świetnie napisane w tekście Wyrwerta, który bardzo Państwu polecam, to jest taka mała zielona książeczka z tłumaczeniami katalogu wydanego przez Springerin i cały katalog, który polecam. W każdym razie on tam pisze coś takiego, że Paulina jest taką gospodynią, która prowadzi salon i na ten salon zaprasza różne duchy, które przychodzą właśnie i czują się tam swobodnie i przez to jakby miksują się przeróżne style, jakby prądy i estetyki. Co ciekawe, Paulina prowadziła salon Duzet,
czyli salon ziół jako takie przewrotne. Tutaj w Warszawie przez, mieszkając przez kilka lat, zapraszała tam swoich, swoich znajomych, żeby wspólnie jakby dzielili się swoją sztuką i jakby pomysłami i wypracowywali nowe idee. Oczywiście jest to nawiązanie do Gertrudy Szwej, tak? Do kolekcjonerki i twórczyni salonu Deser na ulicy Deser, który mimo, że brzmi jak kwiaty, tak naprawdę ma związek, znaczy ta ulica Deser miała na związek jakby z miejscem w Belgii, gdzie chyba tam jakaś wytrwanie, chyba jej czas nazwała, nie na cześć kwiatów. Ale właśnie jakby, tak jak Gertrudy, tak, na podwieczorkach, Gertrudy i Gretaleus spotkały się z gwiazdą wczesnego Paryża i dyskutowały o sztuce, tak właśnie taką osobą jest Paulina, która jest trochę fizycznie, proponuje różnego typu rodzaje spotkań, bardzo dużo prac powstało w kooperacji, tutaj padło kilka nazwisk artystek, czy też galerii, czy kuratorów, jakby, z którymi jakby, na takiej bardzo partnerskiej zasadzie budowała jakby, na projekt od początku. Ale też właśnie jest taką, taką gospodynią jakby sensu spirytystycznego, tak? Która przywołuje duchy i buduje jakby nowe opowieści i nową historię sztuki. Dziękuję Państwu bardzo. I takie siatki miasta, jakby taką figurą jakby przestrzenną. Tak, jakby figura domu, właśnie buduaru, salonu, jakichś takich tych elementów miasta. To są jakby wszystkie jakby te przestrzenne konotacje. Pauliny instalacje w ogóle bardzo są też przestrzenne zawsze. I sposób jakby traktowania materii malarskiej jest gra przestrzennością. No to jest jakby to. Nie widziałam tysiące rzeczy. Tu mam notatki.
To jest ciekawe.
No. Tak, to jest projekt Trzech Dziewczyn. Tak.
Nie jest żadnym pytaniem, Wielka zawsze została prowadzona na dziewczynę.
Tak, ale to właśnie jest kwestia estetyczna.
Używamy w kształcie miało takie być dziwnych estetyk, żenujących często.
Żenujących, to tak.
Wielka też sięgała takie dzieło. Jest
Proszę.
Jest między innymi pomysłem, że to jest takie robotniczego, czy coś
tak. Tak, i do takiej w ogóle jakby niesamowite stoi, ona buduje swoje autoportrety. Lucy Mackenzie to była ta autorka opowiadania, którego fragment Państwu przeczytałam. A, i też nie skomentowałam, bo to w ogóle bez sensu, ponieważ ten fragment opowiadania bardzo mocno pokazuje, w jaki sposób pracuje Paulina, tak? Jakby w jaki sposób traktuje cytaty, autocytaty, w jaki sposób je zderza ze sobą, w jaki sposób jakby przesuwa znaczenia, tak? Zawłaszczając jakby całkowicie jakąś formę, ale totalnie zmieniając jej znaczenie, jakby pisząc je od nowa. Natomiast to jest ekstra u Lucy, bo u Pauliny jest pewna bardzo taka eteryczność i wiotkość, jakby w tych wszystkich wizerunkach artystki. Natomiast Lucy ma takie zdjęcie zrobione chyba przez Richarda Herman, nie jestem pewna, jak tak stoi twardo na golasa w samych majtkach i w takich tenisówkach na ziemi, tak wbijając pięty w ziemię. I właśnie jakby rodzaj w ogóle jakby, nawet budowa jej ciała w ogóle i sposób, w jaki się pozuje do tego zdjęcia, jakby wskazują właśnie na to, co powiedział Sebastian, czyli na te zupełnie jakby inne punkty odniesienia z nowoczesności. Bardziej takie robotnicze, inna klasa.
Nie, to